Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa poruszamy w nim problematykę europejską. Będziemy dzisiaj mówić o wpływie pandemii na tożsamość ludzi mieszkających na starym kontynencie. Moim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Panie profesorze, jak tak patrzę na to, co się dzieje, to taka nachodzi mnie refleksja, że skończyła się nieznośna lekkość bytu, zaczęła się jakby trudna ciężkość bytu, że sparafrazuję tutaj, mówię Kunderę.
Tak, że rzeczywiście ja mam wrażenie, że to będzie takie doświadczenie też pokoleniowe, zwłaszcza dla ludzi młodych, bo ci starsi przeżywali już trudne czasy, takie trochę podobne do tego, że jak myśmy przeżywali w stanie wojennym, więc bardzo trudne wydarzenie, do którego się będzie wracało i które no, będzie jakąś cezurą historyczną, że potem świat chyba nie będzie inny, mimo że oczywiście ciągle jednak znaczna część niektórych społeczeństw udaje, że się nic nie stało. Bo właśnie przeczytałem, że we Fryburgu postanowiono wprowadzić zakaz wychodzenia, teraz już prawnie z domu, ponieważ studenci nadal właśnie przeżywają ową lekkość
bytu,
nieznośną lekkość bytu, tak urządzając imprezy, spotkania i potańcówki.
Znaczy, można powiedzieć, że pozostają jakby w takim onirycznym śnieniu, tak? I trudno,
tak,
trudno ich wybudzić, tak?
To tym bardziej jest ciekawe, że przecież stamtąd jest niedaleko do Lombardii, gdzie w tej chwili już jest tyle ofiar, że samochody wojskowe, transport wojskowy wywozi ciała, a z drugiej strony no, bardzo blisko jest też do Alzacji, który jest regionem najbardziej dotkniętym przez epidemię we Francji. Tam wywozi się chorych do innych części, też z helikopterami wojskowymi do innych części Francji, żeby ich leczyć.
Znaczy jak znam literaturę, oczywiście jest to sytuacja no, nie mająca precedensu, to co się dzieje, to postawy są albo rzeczywiście powaga, albo jakiś rodzaj szaleństwa, tak? Jak na Tytaniku, tak? Tańczymy jak na Tytaniku, bo to zachowanie tych młodzieńców, którzy jakby zupełnie nie biorą pod uwagę ludzi starszych i zagrożenia przede wszystkim dla ludzi starszych, no jest, powiedziałbym, no straszne.
No tak, ale to znamy, wiemy z literatury, z historii, z literatury pięknej, że takie właśnie postawy się ujawniają. To jest jakaś próba dla społeczeństw. Różne społeczeństwa reagują inaczej. Na przykład no, we Francji, z tego co czytam, no, to rozgrywa się raczej taki konflikt klasowy, że niektórzy ci, którzy muszą pracować, no, dlaczego my musimy pracować, że zawsze te warstwy wyższe, urzędnicy mogą nie chodzić do pracy, tak? A ludzie, no, powiedzmy, współczesny proletariat ciągle musi wykonywać swoje obowiązki. Natomiast w Niemczech wyraźnie widać brak solidarności pokoleniowej, to po pierwsze. Nastawienie też na takie właśnie życie ułatwione, bo przecież ogłoszono, że wielką katastrofą jest to, że nie przyjadą robotnicy w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, żeby pomagać jak zwykle w zbiorach.
Chodzi o szparagi.
Tak. No, głównie, ale tam rabarbar, również inne rzeczy. I padła taka propozycja, żeby studenci, no, którzy nie mają teraz zajęć, pomagać. To zostało odrzucone z takim wielkim oburzeniem, że to praca przymusowa. Nawet jedna z pani minister, chyba minister rolnictwa, ja pamiętam, proponowała, żeby kelnerzy i tak dalej, w związku z tym, że zamknięte są hotele i restauracje, żeby oni pomagali. To zostało wszystko odrzucone, więc nie ma takiego, nie ma rzeczywiście poczucia bezpieczeństwa, bo ta zaraza, ten pomór jest bardzo specyficzny. On dotyczy jednak głównie, jest niebezpieczny ten wirus dla ludzi starszych, więc to jest też test na solidarność pokoleniową. I mówi się, że rzeczywiście w Niemczech no, tej solidarności nie widać. Znowu w Wielkiej Brytanii na początku przyjęto tę strategię bardzo taką utylitarystyczną, tak? No, że tak zwana odporność stada, że nie licząc się w gruncie rzeczy, czyli znowu z tą kategorią ludzi, no, którzy...
Czyli darwinizm w prymitywnej formie, tak?
No tak, tak. Oczywiście podbudowany jakąś racjonalnością, no, bo jest też tak, że rzeczywiście jeżeli tam 60% populacji przejdzie przez tę chorobę i się uodporni, no to w zasadzie w zasadzie epidemia znika, no tylko oczywiście jakby biorącą pod uwagę koszty, nie biorącą uwagę koszty no, tych wszystkich jednostek, które mówiono, że przy tej strategii będzie 350 tysięcy ofiar tego koronawirusa, podczas gdy przy strategii tego dystansowania społecznego, no tam niektórzy mówią, no wiadomo, że to są wszystko szacunki, czy 40 tysięcy. Więc to jest, ja myślę, że pomijając to, panie redaktorze, no pomijając te różne rzeczy, to tragizm, no bo rzeczywiście we Włoszech jest sytuacja tragiczna, ona budzi ogromne współczucie, no i myślę, że też powinniśmy coś zrobić, jednak jakoś starać się pomóc, mimo że sami jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji. To poznawczo dla socjologa, ja teraz już mówię z wielkim zastrzeżeniem, żeby znowu nie było, moje słowa nie zostały zmanipulowane, ale to poznawczo to jest oczywiście, w tym sensie jest to interesujące, bo pokazuje, jak w takim trudnym czasie ujawniają się bardzo różne postawy i one są różne w zależności od społeczeństw. I to muszę powiedzieć, że no z moich obserwacji, z tego co wiem z mediów, no zdarzają się oczywiście wyjątki, no polskie społeczeństwo zachowuje się wyjątkowo zupełnie na tle innych. I też no podejmowaliśmy od razu, władze podjęły od razu słuszne działania. No, wiadomo, że kryzys ten jeszcze ciągle przed nami, ten szczyt tego kryzysu, ale no, wychodząc jeszcze czasami tu na spacery w centrum, w śródmieściu Warszawy, no, naprawdę widzę, że ludzie zachowują się bardzo rozsądnie. Nie ma na przykład takiego kupowania na zapas, ani elementów paniki, jakichś zachowań zupełnie aspołecznych. Natomiast no, wszyscy właśnie, nie popadając w skrajne zachowania, zachowują się moim zdaniem bardzo, bardzo rozsądnie.
Znaczy można powiedzieć tak, że rzeczywistość u bram wkracza i to jakby pokazuje, że wspólnota ważniejsza niż jednostka, czyli jakby ten paradygmat liberalny chyba odchodzi w przeszłość.
No, z tego co ja słyszę, to oczywiście ci, którzy myślą w tym paradygmacie, tak szybko się go nie wyzbędą. No w każdym razie ci, którzy go głoszą i formułują. No, ale rzeczywiście to jest tak, że też jeżeli się badali socjologowie przemiany systemu wartości, to mówili, prawda, że od takiego systemu wartości, w którym no, ważne jest przeżycie, ważne są pewne właśnie cechy, w związku z tym właśnie to również wspólnota, która sobie pomaga w trudnych czasach, no to prawda, mówiono, że to są wszystko już anachroniczne wartości w świecie zachodnim. Obowiązują, no są takie, jest ten system wartości taki sekularny, w którym najważniejszą rzeczą jest samorealizacja, indywidualny styl życia i tak dalej. No to jest oczywiście dzisiaj falsyfikowane. No, na nowo sobie przypominamy, że trzeba zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo, że pewne rzeczy, że wcale nie jest tak, że nasza cywilizacja jest odporna na wszystko, bo właśnie pokazuje to taką kruchość. Kruchość, tak jak no, znamy to z filmów katastroficznych, że w katastrofie ujawniają się pewne cechy, prawda, społeczne, indywidualne różnych ludzi. Wydawałoby się, że to jest tylko fikcja. Teraz no, w jakimś sensie to, co było fikcją, przeżywamy jako pewien koszmar, aż czasami wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne, bo rzeczywiście jak się wchodzi na jakieś magazyny informacyjne, no to brzmi to trochę to jak science fiction, prawda? Tak, globalne zagrożenie, taka pandemia, no, która wydawałaby się zupełnie niewyobrażalna, ale ona przypomina o tych rzeczach zupełnie podstawowych, o których no, nie chciano jeszcze przez miesiąc temu słyszeć, mimo że przecież w tym czasie już w Chinach masowo ludzie umierali.
Mówił pan o poczuciu bezpieczeństwa, o bezpieczeństwie. I znaczy można powiedzieć tak, że do tej pory kondycja człowieka zachodu sprowadzała się do dwóch wykluczających się ze sobą rzeczy, mianowicie poczucie absolutnego bezpieczeństwa i absolutnej indywidualnej wolności. To okazuje się to iluzją.
Tak, bo ta wolność jest możliwa do zrealizowania tylko w pewnych warunkach społecznych, a te warunki społeczne nie są wcale tak trwałe, trwałe, jak nam się wydaje, na pewno nie są wieczne. Stąd, jak mówię jeszcze zupełnie niedawno, te problemy, o których mówiono, że są najważniejsze, to są problemy luksusowe, a zapominano, że rozwiązując te problemy luksusowe, no to być może są jakimiś ważnymi kwestiami, ale nie można zapominać o sprawach pierwszorzędnych. No. I to dotyczy no właśnie takich rzeczy, no przecież jak jeżeli patrzymy na służbę zdrowia, to ja pamiętam w dzieciństwie to takie epidemie przychodziły ciągle, prawda? Oczywiście nie na taką skalę, ale bardzo często się zdarzały i wtedy rzeczywiście liczono się z tym, że choroby zakaźne są wielkim zagrożeniem, no bo nie było właśnie, wchodziły dopiero szczepionki, na przykład dyfteryt, hajnemedina, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jednak było takie poczucie, jeżeli byśmy się jeszcze bardziej cofali wstecz, na przykład, no nie wiem, że dzieci, czy starzy, chorzy ludzie są zagrożeni. To się potem zmieniało, jakby przecież jeszcze niedawno przestawiano służbę zdrowia na zupełnie na leczenie ambulatoryjne, że nie potrzeba w zasadzie tylu łóżek szpitalnych i tak dalej. Likwidowano szpitale zakaźne. Mówię o przemianie służby zdrowia na całym świecie zachodnim. I w pewnym sensie, to jest też ciekawe, że jeszcze niedawno mówiono, że nasz system zdrowia, ochrony zdrowia jest przestarzały, mamy za dużo łóżek szpitalnych. No. To jest tak trochę jak z armią, jak mówiono do czasu kryzysu ukraińskiego, że w zasadzie już nie potrzeba stałej armii, tak, że wystarczą tylko wyspecjalizowane jednostki do interwencji, no bo nie istnieje zagrożenie militarne. No to się okazało po agresji rosyjskiej na Ukrainę też złudzenie. No teraz się okazuje, że oczywiście istnieje, ono być może nawet będzie coraz większe właśnie zagrożenie takimi pandemiami, ale też są inne, prawda, o których też się nie chciano tej pory słyszeć. Na przykład no, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, że zabraknie nam w pewnym momencie energii. I różne inne rzeczy, no, które one, to lekceważenie tego rodzaju spraw elementarnych, które trzeba zapewnić społeczeństwo, żeby te jednostki mogły się cieszyć swoją wolnością, ale to jest zawsze wolność i zawsze powinna być wolność ograniczona i jakby pamiętająca też o swoim uwarunkowaniu i też no, prawdziwych i ważniejszych celach życia ludzkiego, czy to zbiorowego, czy jednostkowego. No to wszystko jakby w tej chwili myślę wraca i warte jest przemyślenia.
Przypominają mi się rozmowy, które z tego czasu prowadziłem z Zygmuntem Kubiakiem, wielkim pisarzem, autorem mitologii. No właśnie on mówił o czymś takim jak groza historii, która jest jakby stale obecna w naszym życiu. Groza historii. Tak, jako coś no, oczywistego ale... nawet, jako coś oczywistego. To...
No tak, ale oczywiście, no prawda, i też pewna cykliczność pojawia się zagrożeń. No, zwłaszcza, że to jest tak, że jeżeli się czyta dzisiaj wypowiedzi epidemiologów, czy tam jaką powiedzieć francuskiego, bardzo znanego epidemiologa, to on twierdzi, że w zasadzie było oczywiste, że coś takiego może się zdarzyć i była tylko kwestia kiedy, ze względu na przykład, no i tu znowu dochodzimy do no do tego stylu życia, prawda, współczesnego, no względu na przykład na taką nieograniczoną mobilność ludzi, prawda, że, no bo do tego stylu indywidualnego to należy z jednej strony, no że, prawda, no ja jestem, prawda, autonomiczną jednostką w gruncie rzeczy, niespecjalnie jest wszystko inne potrzebne i mogę się zajmować tymi swoją samorealizacją, ale z drugiej strony właśnie takie poczucie, no świat stoi otworem, nie powinno być żadnych granic, powinniśmy się mieszać. Niepotrzebna jest właśnie nawet właśnie wspólnota i jej solidarność. No bo myślę, że to, że Polacy tak lepiej, to do tej pory przynajmniej znoszą tę sytuację i potrafią się w niej zachować, no wynika stąd, że nam jednak poczucie więzi też między pomiędzy Polakami, między pokoleniami. Podczas gdy w wielu przypadkach, jeżeli mamy bardzo wielokulturowe społeczeństwo, to on się pewnie zamyka głównie w grupach etnicznych. no i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które, bo pan cytuje rzeczywiście no, wielkiego polskiego intelektualistę, pisarznawcę, znawcę starożytnej literatury i historii. To zresztą pokazuje, no, że patrzenie z takiej perspektywy zawsze pomaga lepiej rozumieć świat z perspektywy historycznej. No i, ale tego rodzaju wizja historii, o której on mówi, no, była już odrzucona, prawda? No bo mieliśmy iść tylko ku dobremu. No, zło miało się zanikać całkowicie. Jeżeli coś się zdarzało, tego rodzaju katastrofy mogły się zdarzyć gdzieś na peryferiach świata, gdzieś w Afryce, w Chinach właśnie. Myślę, stąd dlatego to zlekceważono. Także sądzono, że tego rodzaju katastrofa, tego rodzaju epidemia może dotknąć Chiny, no ale przecież nie Włochy, nie Francję, nie Wielką Brytanię, nie Stany Zjednoczone, gdzie wszystko powinno być pod kontrolą. Otóż nasz los, w tym sensie również los zbiorowy, nie jest pod kontrolą. Oczywiście jest tak, że ostatnio nawet się mówi o tym, że tak zaczęły walczyć ze sobą dwie takie duże historiozoficzne koncepcje. Jedna z nich no to jest taka bardzo, bardzo optymistyczna, prawda, że przemiany społeczne no, prowadzą w zasadzie do też poprawienia kondycji ludzkiej, no, nawet do transhumanizmu, prawda, to jakoś jako pozytywne. A z drugiej strony oczywiście pojawiały się te wersje katastroficzne dotyczące no, kwestii ocieplenia, tak, klimatu. I przed chwilą jeszcze byliśmy no, w takiej atmosferze sztucznej trochę histerii związanej z ocieplaniem się, prawda, atmosfery. Przecież widzieliśmy wszędzie napisy tak przylepiane, że martwa na martwej planecie, prawda, nie będzie nic. To, jak mówię, no, tylko się okazało, że to było niebezpieczeństwo znacznie realniejsze, prawda, znacznie dzisiaj. W niektórych krajach ludzie mają nadzieję, że jeżeli lato będzie ciepłe, no to właśnie spowoduje to zahamowanie tej pandemii. No i to pokazuje oczywiście, że no bardzo często nawet te wizje pesymistyczne, tak katastroficzne, które jednak też wyrastają właśnie z tego tyle życia indywidualnego, rozmijają się z rzeczywistymi zagrożeniami.
Czy wracamy do epoki, gdzie poczucie wspólnoty było bardzo silne i prawem kontrastu i równowagi, myśląc o muzyce do tego programu, pomyślałem o Mozarcie oczywiście, Wesele Figara. Posłuchajmy. Melodia cudowna, wracamy do rozmowy. Obecne wydarzenia sprawią, że Europa być może powróci do formuły państw narodowych jako podstawowych struktur polityki i gospodarki. Takie są głosy, takie pojawiają się.
No zobaczymy, bo pojawiają się jednocześnie głosy takie przeciwne, no tych, którzy wyciągają z tego zupełnie odmienny wniosek, bo mówią, no tak, no właśnie, zgadzając się w diagnozie, że dzisiaj w tej sytuacji no to państwa narodowe podejmują decyzje, a instytucje unijne pokazują w zasadzie swoją słabość, ale to taką słabość wynikającą po prostu z tego, czym one są, no, że ani nie mają tej możliwości podejmowania decyzji, ani implementowania tych decyzji, no bo tak naprawdę to ta władza, którą ma instytucja, ona polega na zgodzie państw, żeby się do nich stosować, żeby się zgodzić na pewne regulacje, następnie się do nich stosować. W sytuacji kryzysu, no, kiedy zaczyna podejmować decyzje szybko i decyzje no, takie, które przede wszystkim chronią tę własną wspólnotę, a dopiero potem ewentualnie pomagają wspólnotom innym, no to oczywiście się okazuje, że to ciągle państwa mają taką możliwość i też wymuszenia na czy spowodowania, żeby obywatele się do tych regulacji stosowali. No ale w związku z tym ci inni euroentuzjaści mówią, no w związku z tym no to trzeba, prawda, wyposażyć Unię w takie plenipotencje, w takie kompetencje. Więc
czyli budować imperium europejskie, tak?
Czyli budować imperium, no na przykład, no jeżeli popatrzymy na wiadomości niemieckie, to tam się To jest nawet uderzające, że jak myśmy zamknęli granice, natychmiast było oburzenie, że to jest oczywiście akt, no tego to nie padło wprost, prawda, no ale właśnie jakiegoś takiego egoizmu narodowego. Jak Niemcy zamknęły granice, no to były oczywiście racjonalne działanie, no ale próba wymuszenia teraz na Polski, bo Polska jest krajem tranzytowym, no żeby tam rzeczywiście są ogromne kolejki, no a teraz żeby w gruncie rzeczy no, znowu ten ruch płynął przez Polskę w zasadzie w sposób niekontrolowany, no to jest oczywiście, gdyby Unia miała takie możliwości, to prawdopodobnie by nigdy by do takiego do tych ograniczeń, które wprowadziliśmy, by nie doszło i nie moglibyśmy się bronić w ten sposób przed przenoszeniem tego wirusa z zewnątrz.
A propos zamykania granic, to trochę taki wątek humorystyczny. Ubawiła mnie okładka ostatniej polityki, gdzie na okładce jest raport zamkniętego kraju. To znaczy tak jakby... I to jest tak opisywane, jakby rzeczywiście Polska była jedynym krajem w Europie, gdzie zostały zamknięte granice. No, że tutaj... No to zabawne wręcz, znaczy zabawne, no śmieszno i straszno troszeczkę. No.
No tak, bo ja myślę, że dla wielu ludzi, no myśmy mówili przedtem o tej historiozofii, o sposobie, znaczy myślenia o relacji jednostka, wspólnota, o tym jak się myśli o historii, jak się w ogóle myśli o kondycji ludzkiej, a teraz to też myślę dla tych, którzy no myślą właśnie w taki sposób euroentuzjastyczny, prawda? Co znaczy, a naprawdę, no to ja te postawy obserwuję przecież na co dzień, że tak naprawdę Unia, no to jest jakby nasza nowa wspólnota ogólnoeuropejska, a instytucje unijne, no to jest komisja, to jest prawdziwy rząd, którego musimy bardziej ufać niż swojemu rządowi, prawda? Który jest, no jak wiadomo, co prawda pochodzi z powszechnych wyborów, no ale jest w gruncie rzeczy nieprawowity w oczach tych osób i że a Parlament Europejski to jest prawdziwy parlament i tak dalej, no to dla tych ludzi, którzy tak myślą, teraz mówimy o strukturach politycznych, o formie politycznej Europy, no to jest oczywiście ten kryzys, pokazuje, że to jest kompletna iluzja. No, ani komisja nie jest rządem, ani Parlament Europejski nie jest parlamentem, ani nie ma narodu europejskiego. To nie znaczy, że nie ma Europejczyków, też to nie znaczy, chciałbym podkreślić, ja uważam, że powinniśmy oczywiście sobie pomagać nawzajem, no ale zgodnie z jednak, i to nie jest nic niemoralnego, tylko to jest zgodne powiedzmy z takimi zasadami etyki neo-arystotelesowskiej. Oczywiście, że najpierw pomagamy swojej wspólnocie, prawda? Mamy większe obowiązki wobec najpierw swoich współobywateli. Tak samo ci, którzy nas reprezentują, prawda? Ci, którzy nasi przywódcy mają większe obowiązki w stosunku do własnych obywateli, a potem dopiero pomagamy innym. Natomiast no właśnie tego rodzaju filozofia polityczna plus no taka uniwersalistyczna moralność, która natychmiast jest sfalsyfikowana, bo ci, którzy ją głoszą, bo tak się nie zachowują, no to jest wszystko, prawda, oderwane od rzeczywistości politycznej współczesnej Europy i myślę teraz te instytucje przeżywają pewien kryzys. Ja dzisiaj słyszałem wywiad z Ursuli von der Leyen z Deutschlandfunk w niemieckim radiu publicznym. No i no widać, prawda, że ona jest jakimś urzędnikiem, który ma koordynować pewne działania, no ale nie jest to oczywiście, że ten przywódca Europy, premier Europy albo ktoś tego rodzaju. I nie tam leży władza, możliwość podejmowania decyzji, tylko w każdym z krajów narodowych, prawda? I nawet w Belgii, proszę Państwa, nawet w Belgii, gdzie nie było rządu już od dłuższego czasu, postanowiono ten rząd powołać i to może jest pozytywny skutek. Nawet tam się ta sytuacja zagrożenia no, przyczyniła się do przełamania pewnego kryzysu politycznego, no, co potwierdza właśnie tę naszą tezę o tym, jak jak w takiej sytuacji ważna jest też wspólnota i struktury państwowe i działanie organów państwowych.
Tak, panie profesorze, takie jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, wybuch pandemii, który jest faktem, nie oznacza, że zostaje zawieszona geopolityczna rywalizacja, tak? Następuje zawieszenie globalnego systemu wymiany, to co zostało zbudowane jako poziom globalizacji, ale no, być może z tego wyłoni się, być może jakiś inny ład. To są zawsze momenty też niebezpieczne z punktu widzenia no właśnie historii, jak znam historię, właśnie momenty takich kryzysów.
Tak, no jest też takie zaniepokojenie, było bardzo dramatyczne przemówienie premiera Serbii, szeroko rozpowszechniane, który to premier Serbii powiedział, że Solidarność Europejska jest fikcją i że jedyną pomoc realną, jaką dostali, to jest pomoc od Chin. Jest rzeczywiście zaniepokojenie w tych centrach politycznych Europy, że Chiny w tej chwili, tak jak się mówi, wygrywają wojnę propagandową. W Chinach udało się zahamować tę epidemię. Tam już nie ma prawie nowych przypadków takich, które to przez to też odizolowanie tej prowincji i tak dalej. No tam się teraz uważa, no jest... świętuje w zasadzie zwycięstwo już nad tą pandemią. No i Chiny bardzo też rzeczywiście starają się też, jak wiadomo, to też było oczywiście, miał trochę efekt propagandowy, no pomagają Włochom i innym, no więc teraz mówi się, że centrum epidemii to jest Europa Zachodnia, więc też wyraźnie widzimy podział tych dwóch części Europy. No zobaczymy, jak się dużo odgrywa, ale też pojawiła się znowu taka no, bariera między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Też jest znowu bardzo krytyczne uwagi na temat prezydenta Trumpa, więc to wszystko będzie pokazywało rzeczywiście. To pokazuje, że te zmiany, ta konfiguracja może się zmienić.
Jakby sytuacja jest niejasna. Oczywiście lęk, który towarzyszy, jest czymś normalnym. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Najlepszy środek na rozproszenie lęku to oczywiście Mozart. 36. Symfonia Lińska, ona ma charakter serenady. Posłuchajmy jeszcze raz, panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.